Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszą gościnią jest dzisiaj Dominika Taranko, ekspertka do spraw transformacji energetycznej, wiceprezeska Wind Industry Hub. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Energetyka wiatrowa ma być jedną z głównych części systemu energetycznego Polski, który teraz wciąż jest oparty na węglu, ale już w kolejnych latach ma się to zmieniać całkiem dynamicznie i to widać na przykład w scenariuszu transformacji, który pokazało w zeszłym tygodniu Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Te cele, i to jest taki, jeszcze warto podkreślić, tak zwany scenariusz bazowy. Ministerstwo pracuje jeszcze nad bardziej ambitnymi założeniami, a te bazowe są takie, że do 2030 roku będziemy mieli 16 wiatraki na lądzie o mocy łącznej 16 gigawatów. Dzisiaj jest to około 9. I do tego jeszcze 6 gigawiatów morskich farm wiatrowych. Takie założenia są bardzo ambitne, mało ambitne. Jak to wypada z tego, co widzicie państwo jako przedstawiciele branży i tego przemysłu związanego z energetyką wiatrową?
Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę rozmowę. Jeśli chodzi o te cele, one są jak najbardziej realne. Myślę, że patrząc na nasz miks energetyczny i to, że jednak Polska ten punkt startowy ma w dużo trudniejszej pozycji ze względu na dominującą rolę węgla, powinniśmy stawiać sobie te cele w sposób bardziej ambitny. I o tym się mówi w zasadzie już od lat. Była szeroka dyskusja wokół aktualizacji polityki energetycznej państwa, bo tutaj warto powiedzieć, że Krajowy Plan dla Energii i Klimatu to jest dokument, który przygotowuje każdy z państw członkowskich, składając go przed Komisją Europejską. Jest to taka mapa drogowa tego, jak będziemy dochodzić do naszej zeroemisyjności. Ale tutaj powinniśmy mieć spójność pomiędzy tym KPI-kiem a polityką energetyczną państwa, która jako dokument w poprzedniej odsłonie rządu została zasygnalizowana do aktualizacji. Do tej aktualizacji nie doszło, więc de facto teraz czekamy na to, żeby kompleksowo nowy rząd zajął się tym tematem, bo to trzeba uporządkować. Z jednej strony polityka energetyczna państwa z ambitnymi celami, Koalicja Obywatelska szła do wyborów z takim postulatem 68% w miksie energetycznym z OZE jakby gdzieś tam w najbliższych latach, więc widać było taką determinację do tego, że teraz będziemy obserwowali przyspieszenie rozwoju źródeł odnawialnych.
W jakim miejscu jesteśmy teraz przed tym przyspieszeniem? Za rządów poprzedniej ekipy rządzącej wiele się mówiło o wstrzymaniu inwestycji w lądowe farmy wiatrowe ze względu na przepisy lokalizacyjne, jakie przyjęto w 2016 roku. Ale też z drugiej strony, jeśli spojrzymy sobie na dane, to stopniowo rok po roku przybywa nam tych wiatraków na lądzie. Jak to jest, w jakim miejscu jesteśmy teraz, jeśli chodzi o energetykę wiatrową?
Czyli ja bym powiedziała, że teraz się otwiera takie okno inwestycyjne dla dużo szerszej, dużo większej liczby projektów. To, że po wprowadzeniu ustawy tak zwanej 10H były dewelopowane projekty, wynikało z tego, że ustawa nacisnęła przycisk stop dla tych wszystkich projektów, które nie miały kompletu decyzji. Te, które miały komplet decyzji, mogły być realizowane i one w tych ostatnich latach były w związku z tym kontynuowane i finalizowane. Te, które gdzieś tam były przygotowywane, ale zostały zatrzymane ustawą odległościową, zliberalizowaną częściowo w ubiegłym roku na 700 metrów. Obecnie trwają prace nad dalszą liberalizacją w ramach tego szerokiego konsensusu 500 metrów. Ruszą, mamy nadzieję, że ruszą w najbliższym czasie, ale trzeba mieć świadomość, że jednak w Polsce ten proces przygotowawczy, czyli permitting, trwa co najmniej kilka lat. I tutaj też trwają dyskusje, trwają prace na temat tego, w jaki sposób przyspieszyć realizację tych inwestycji, bo o ile na lądzie to jest 5 do 7 lat, patrząc na te doświadczenia historyczne, tak w przypadku projektu Baltic Power, który jest tym pierwszym, jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe, z którego prąd ma płynąć w 26 roku, kompletował wszystkie decyzje przez 13 lat. I patrząc na doświadczenia innych krajów, wiemy, że to jest za długo, że to po prostu nie może tak wyglądać.
Co w takim razie jest tym, z czego wynika, że to trwa? Bo 13 lat to rzeczywiście, z jednej strony oczywiście farmy wiatrowe na morzu, można sobie wyobrazić, że to jest skomplikowane i do tego coś, co robimy w Polsce po raz pierwszy. No a z drugiej strony 13 lat i też te 7 lat, jeśli chodzi o lądowe wiatraki, no to rzeczywiście jest długo na same kwestie formalne.
To wynika z bardzo wielu czynników, ale z całą pewnością da się to przyspieszyć. No jakby z tych, wśród tych czynników można wskazać to, że cały ten proces decyzyjny, permittingowy jest liniowy, jest przyczynowo-skutkowy, czyli w wielu przypadkach nie można równolegle występować o dane decyzje, dopiero trzeba się wylegitymować pozwoleniem w jednym segmencie, żeby móc aplikować o kolejny, ale też bardzo często wymaga to na przykład zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jak wiemy w ogóle jest procesem czasochłonnym, niezależnie od tego, jakiej inwestycji by to nie miało dotyczyć. Niemniej jednak zarówno dyrektywa o źródłach odnawialnych RED III, jak i teraz dokument Net Zero Industry Act, który jest, mówi się, że taką konstytucją przemysłową reindustrializacji Europy.
Czyli te europejskie przepisy, te europejskie które dokumenty, też na nas nakładają pewne obowiązki.
One wszystkie wskazują, że powinniśmy ten permitting skracać, czyli ten proces decyzyjny, administracyjny skracać maksymalnie, wręcz do roku, dwóch, jeśli chodzi o ląd. Mówi się nawet o wskazaniu takich go-to areas, czyli takich specjalnych stref, gdzie te inwestycje po prostu będą mogły przebiegać w sposób przyspieszony. No bo jeżeli mamy teren przemysłowy albo poprzemysłowy, który jest bardzo dobrze zbadany pod względem na przykład środowiskowym, to tutaj być może nie ma konieczności takiej, żeby taką pełną procedurę przeprowadzać.
A czy z drugiej strony takie przyspieszenie nie będzie, nie obawiacie się państwo, że to może rodzić jakiś niepokój, obawy wśród na przykład okolicznych mieszkańców? To jest taki temat, który był chyba centrum tej dyskusji właśnie o to, gdzie można stawiać, gdzie nie można stawiać wiatraki, to żeby nie naruszało to praw, czy żeby nie powodowało obaw mieszkańców. Z tego też zresztą się wzięła ta zasada 10H, która odsunęła wiatraki o już nie setki, a nawet kilometry od domów.
To jest fantastyczne w tej branży, że ona jest autentycznie blisko ludzi i te kontrowersje, które były w przeszłości, wymusiły też niejako na inwestorach to, żeby oni prowadzili te swoje prace w takim szerokim dialogu ze społecznościami. Więc jak się patrzy na proces inwestycyjny energetyki odnawialnej generalnie, bo to nie tylko dotyczy branży wiatrowej, to jest ona z dużo większym staraniem prowadzona, jeśli chodzi o ten dialog z lokalnymi społecznościami, niż w przypadku innych inwestycji. Doświadczenia pokazują, że wszędzie tam, gdzie te farmy wiatrowe już powstały, tak naprawdę zarówno mieszkańcy, jak i lokalna administracja prosi o więcej. To znaczy pyta o to, czy jest możliwość zainstalowania większej ilości farm wiatrowych z tego względu, że to są realne przychody dla gmin. W perspektywie czasu mieszkańcy też to widzą, że z tych środków po prostu są realizowane zadania takie celu publicznego. A dodatkowo też mówi się o tym, że być może w przyszłości w ramach społeczności energetycznych, które by powstawały, mieszkańcy mieliby pewnego rodzaju udziały bądź bezpośrednio w farmach, bądź w energii, która z tych farm pochodzi. Ideą energetyki rozproszonej jest zrównoważona transformacja, sprawiedliwa transformacja i o tym mówią też przepisy unijne. W związku z tym celem jest wyrównywanie poziomu życia w różnych regionach kraju, ale też i takie budowanie tych źródeł, żeby korzystali z tego właśnie mieszkańcy. Także tutaj byłabym spokojna o to, jesteśmy już jakby w zupełnie innej dekadzie, jeśli chodzi o opór społeczny. Wydaje się, że dzisiaj już Polacy rozumieją potrzebę transformacji energetycznej.
Jeśli chodzi jeszcze o te farmy wiatrowe na morzu, dokładnie mówiła pani, że pierwsze mają już powstać za kilka lat. Na jakim tutaj etapie rozwoju jesteśmy i czy rzeczywiście, tak jak Ministerstwo Klimatu mówiło, do końca dekady, za niecałe 6 lat, to ma być już pokaźna moc tych farm wiatrowych na morzu, które będą bardzo ważne dla naszej energetyki, bo one też mają, prawda, trochę inną charakterystykę produkcji energii niż te na lądzie, ze względu na po prostu warunki. Tak. Na ile jesteśmy pewni tego, że one rzeczywiście będą powstawać już według harmonogramu, biorąc pod uwagę to, ile trwają te całe procesy?
To są, tak jak pan redaktor powiedział, większe moce, stabilniejsze, więc z całą pewnością, jeśli chodzi o to dokładanie się do miksu źródeł wytwórczych, jeśli chodzi o energię odnawialną, to jest bardzo duży projekt i też sama kampania inwestycyjna jest szeroko zakrojona. Ona jest podzielona na fazy i w tej pierwszej fazie inwestycyjnej inwestorzy, deweloperzy są już na finale, jeśli chodzi o kompletowanie kontraktów, czyli podwykonawców dla realizacji. Większość projektów kompletuje obecnie finansowanie. Baltic Power już jest po tej stronie, powiedzmy, realizacyjnej i tutaj wydaje się, że ten 26 rok jest niezagrożony, jeśli chodzi o pierwszą energię z morskiej farmy wiatrowej. Ale pamiętajmy też o tym, że Polska generalnie jako kraj ma bardzo duży potencjał w zakresie wiatru, bo na morzu to są 33 gigawaty, na lądzie 24. Więc gdybyśmy rzeczywiście z energetyki wiatrowej chcieli stworzyć taki filar przyszłego naszego miksu energetycznego, to mamy podstawę w tym potencjale. Więc to, co dzisiaj widzimy, czyli te 5,9 gigawata do 2030 roku, w kolejnej dekadzie mówi się o kolejnych mocach, które mają zaowocować 18 gigawatami mocy, to już jest jakby w dokumentach oficjalnych, rządowych, ale wciąż jeszcze drugie tyle pozostanie nam w potencjale do rozwoju i o tym już dzisiaj powinniśmy myśleć, bo jeśli inwestorzy mają się tu pojawić w takim horyzoncie dekad po rozwoju de facto nowej branży, której do tej pory nie mieliśmy, jeśli takie inwestycje jak na przykład fabryki firmy Vestas czy Windar, czy polski projekt Baltic Towers realizowany we współpracy z hiszpańskim GRI Renewables. To są bardzo duże projekty, takie infrastrukturalne fabryki, których celem jest produkcja komponentów nie tylko na rynek polski i na potrzeby naszych projektów na Morzu Bałtyckim, ale generalnie na potrzeby Europy. Więc my obserwujemy to, że dzisiaj Polska ma szansę na to, żeby stać się takim hubem wiatrowym, hubem morskiej energetyki wiatrowej. Inwestorzy zagraniczni widzą też ten potencjał. Polscy wykonawcy, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów za granicą, też widzą ten potencjał. Kwestia takiej skoordynowanej polityki przemysłowej, która dałaby rzeczywiście szansę na rozpęd tutaj w tym obszarze.
Akurat nawet słyszałem w tym tygodniu, jak minister Pełczyńska, promując wykorzystanie funduszy europejskich na te morskie farmy wiatrowe, mówiła o tym, że to są polskie miejsca pracy, że to będą polskie fabryki, ale z drugiej strony mamy przez część polityków podnoszone takie kwestie, że te technologie bardzo często dostarczają zagraniczne firmy, czy że turbiny są od niemieckiego Siemensa, czy że są właśnie z firmy Vestas, czy że inne ze Skandynawii, z Hiszpanii, więc jak tutaj, czy rzeczywiście to będzie budowanie takiego polskiego przemysłu, czy jednak tylko siedzi możliwość do tego, żeby te zagraniczne firmy w Polsce korzystały ze swoich, czy sprzedawały swoje produkty?
Ja myślę, że trzeba do tego podejść bardzo realistycznie. To znaczy, mamy jako kraj, przez to, że jesteśmy ogólnie krajem przemysłowym, duże doświadczenie w produkcji. I z całą pewnością są obszary, czy stalowy, czy stoczniowy, w których możemy szukać takich naszych specjalizacji, które z jednej strony będą wspierały te projekty realizowane na Morzu Bałtyckim, ale dadzą też szansę polskim podmiotom na to, żeby realizować te projekty w Europie, bo pamiętajmy, że dla nas to jest istotne z punktu widzenia transformacji naszego miksu energetycznego, ale cała Europa do 2030 roku chce zainstalować 500 gigawatów nowych mocy w wietrze, zarówno na morzu, jak i na lądzie. I to powoduje, że niemalże na całym kontynencie będziemy w kolejnych latach obserwowali taką dużą kampanię inwestycyjną. Mówi się, że łańcuch dostaw, czyli ta baza zasobowa, powinna w niektórych segmentach wzrosnąć dwukrotnie, w niektórych trzykrotnie. To powoduje, że my w firmach europejskich nie powinniśmy upatrywać konkurencji, tylko potencjalnych partnerów do tego, żeby przeskalować nasz biznes i patrzeć też na inne rynki, w których można by było wspólnie realizować projekty. Bo to zupełnie nie jest ta ścieżka, żeby gdzieś szukać takich ambicji, jeśli chodzi o rywalizację technologiczną z firmami, które dopracowały już swoje produkty i zdobyły gdzieś tam globalną markę. Kwestia jest tego, żeby w mądry sposób negocjować te partnerstwa tutaj krajowe, czyli żeby w sytuacji, w której powstają u nas nowe zakłady pracy, one rzeczywiście zatrudniały lokalne kadry i tak będzie. Jeśli wiemy, że chcemy się w jakimś obszarze specjalizować, powinniśmy dołączać do tego współpracę w ramach badań i rozwoju, tak żeby ten transfer wiedzy też do nas trafiał. I to jest jak najbardziej do zrobienia w ramach tych projektów, które już są realizowane. Zresztą te podmioty, które są obecne na polskim rynku, też sporo inwestują w projekty chociażby edukacyjne. Pojawiły się już pierwsze projekty tak zwane reskillingowe, czyli przekwalifikowania górników na rzecz branży wiatrowej. Więc myślę, że jest duża taka świadomość po stronie branży tego, że szukamy jednak rozumienia tego local content jako czyli łańcucha dostaw europejskiego, ale Polska właśnie ze względu na tę dużą linię brzegową, na doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie portowe, stoczniowe, ze względu na to, że już u nas powstają te duże inwestycje typu na przykład fabryki turbin, łopat w przypadku Vestasa, to, że to powstaje akurat w naszym kraju, to powoduje, że cały ekosystem tych podwykonawców będzie miał szansę rozwinąć się właśnie tu, a nie w krajach sąsiednich.
Czyli że na przykład będzie szansa, żeby produkować też w Polsce na przykład stal do tych wiatraków czy jakieś komponenty.
Dokładnie tak. Jest szereg, tak jak mówiłam, takich specjalizacji, w ramach których już dzisiaj obserwujemy, że firmy mają doświadczenie, że się tym interesują, że chciałyby wejść do łańcucha dostaw. Powiedziałabym, że podstawowym problemem tutaj jest to, że jako kraj nie mamy takiej zdefiniowanej polityki przemysłowej. Unia Europejska po doświadczeniach pandemii, kryzysu gazowo-energetycznego sformułowała swoją politykę energetyczną, taką przemysłową, w ramach której dokłada kolejne narzędzia w formie dokumentów. Wspomniałam Net Zero Industry Act, to jest taki dokument, który pozwala wspierać inwestycje w przemysł net zero, czyli zeroemisyjny, czyli te tak zwane inwestycje zielone, ale też powstał pakiet dla wiatru, w ramach niego karta wiatru, której Polska też jest sygnatariuszem, i one wszystkie mówią o tym, że powinniśmy odporny, silny przemysł budować tu lokalnie, po to, żeby to on zasilał projekty, które chcemy dewelopować. Nie chcemy popełnić błędu, który został popełniony w przypadku instalacji fotowoltaicznych,
gdzie w dużej części 90%, kupujemy z Chin.
Dokładnie, 90% tych komponentów płynie spoza kontynentu. I tu warto też powiedzieć, że tak jak się patrzy na tych globalnych graczy, no to w przypadku fotowoltaiki w pierwszej dziesiątce w zasadzie są tylko Chiny, 9 na 10 to są Chiny, ale jak patrzymy na producentów turbin, to już tutaj się okazuje, że 6 na 10 to są producenci chińscy, więc widać, że też jest to obszar, w którym chcieliby się rozwijać, gdzieś tam pukają do Europy, a jednak jest to sektor, który powstał w Europie. Tutaj jest wiedza, tutaj jest technologia, tutaj mamy zakłady produkcyjne, więc trzeba wzmocnić tę nogę, pozwolić się rozwinąć, ale też jest to bardzo duża szansa dla tych przemysłów schyłkowych, które mówimy, że chociażby ze względu na wygaszanie górnictwa węglowego, na przykład do tej pory realizowały projekty, produkowały maszyny na rzecz górnictwa węglowego, a teraz się transformują w kierunku nowych technologii. Przykładem jest tutaj FAMUR, czyli dzisiejsza Greenevia, która de facto przebranżawia się i będzie chciała wspierać komponentowo branżę wiatrową, już dzisiaj to robi.
Jak jest z kwestiami wpływu na środowisko, jeśli spojrzymy na cały ten łańcuch dostaw? Bo farmy wiatrowe oczywiście nie emitują gazów cieplarnianych czy innych substancji, kiedy pracują, no ale trzeba właśnie wyprodukować te stal czy kompozyty do samych turbin, trzeba je postawić. Później po chyba 20 kilku latach czasem trzeba je zdemontować i właśnie, czy zrecyklingować, co później z nimi zrobić. Jak jest, kiedy patrzymy na cały ten proces z jego rzeczywistym wpływem na środowisko?
Myślę, że tutaj dwie kwestie są ważne. Na pewno jako gospodarka potrzebujemy dużo zielonej energii, bo ten deficyt energii dla przemysłu jest widoczny już od kilku lat, powstaje luka wytwórcza i między innymi ze względu na tę ustawę odległościową i wstrzymanie projektów wiatrowych był duży deficyt takich mocy, które zakłady produkcyjne mogłyby sobie pozyskać z rynku. Czyli chcąc się wyposażyć w zieloną energię, właściwie przez szereg lat firmy skazane były na to, żeby inwestować we własne źródła takie do autokonsumpcji, a nie zawsze każdy zakład produkcyjny chce się tym zajmować, bo jego korową działalnością jest zupełnie coś innego. Więc z pewnością powinniśmy nadgonić, jeśli chodzi o dostępność zielonej energii dla biznesu, no bo to ona przekłada się na ten ślad węglowy i między innymi, no tutaj też dyskutowany w mediach temat tego, że ta pierwsza morska farma wiatrowa Polska Baltic Power, o której wspomniałam, zakontraktowała stal zrównoważoną, ale nie jest to stal, która będzie pochodziła z Polski. Z jednej strony być może jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby jakby tego rodzaju produkt zaoferować. Miejmy nadzieję, że za kilka lat będziemy w tym miejscu, że również z Polski tego typu produkty będą dostępne, ale z pewnością inwestorzy już dzisiaj kierują się też tym śladem węglowym, wpływem na środowisko. Na to w największym stopniu położone są też dzisiaj cele w obszarach badań i rozwoju, czyli odpowiedniego recyklingu materiałów. Ten produkt kompozytowy, z którego można powiedzieć w przyszłości te turbiny były produkowane, łopaty turbin były produkowane, dzisiaj już został zastąpiony materiałami w pełni recyklingowymi, a te, które cały czas pracują i w którymś momencie będą musiały zostać zdemontowane, pamiętajmy, że są zbudowane z materiału. Kompozyt jest takim materiałem, który nie interferuje w żaden sposób biologicznie czy chemicznie ze środowiskiem. Jest bardzo poręcznym materiałem do tego, żeby dawać mu nowe życie, nowe przeznaczenie. Można z tego budować ekrany, gambiony, meble. Jest sporo takich aplikacji, sporo pomysłów. Jest taka firma JP Wind, która fantastyczne produkty stworzyła przed Parlamentem Europejskim. Na przykład mieli wystawę i to jest polski produkt, gdzie meble takie do strefy rekreacyjnej zostały stworzone właśnie z łopat turbin po recyklingu. Więc tu znowu to jest taki przykład, że branża cały czas o tym myśli, no bo chce być jak najbardziej zrównoważona, a cały cykl produkcyjny, jeśli chodzi o turbinę wiatrową, rekompensuje się w 3 miesiące pracy, czyli to, że potrzebujemy tego ciągu...
W porównaniu do jakiegoś bardziej brudnego źródła energii, tak?
Gdzie mamy dalej emisyjność, okay. No bo w momencie, w którym wiatrak już pracuje, no to nie emituje emisji, więc jeżeli patrzymy na emisje z całego ciągu produkcyjnego, to one versus ta zielona energia wyprodukowana kompensuje się w 3 miesiące, więc to jest jakby duża karta taka przetargowa, pokazująca, że warto tę produkcję uruchamiać. No i pamiętajmy, że realizując tę produkcję lokalnie, ograniczamy emisje związane z transportem, no i przede wszystkim produkujemy to w sposób zrównoważony, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, przepisami środowiskowymi, które mamy w ramach Europy, a ta tendencja, która była powiedzmy w poprzedniej dekadzie do tego, żeby przemysł wypychać poza Europę, bo chcieliśmy żyć wygodnie, mieć czyste powietrze i jakby widzieliśmy w tym przemyśle, w tym względzie jakieś zagrożenie, no okazała się zupełnie nietrafiona, bo de facto to wytrąca konkurencyjność naszej gospodarce, ale przede wszystkim tę odporność i bezpieczeństwo, no bo tylko lokalne wytwarzanie daje nam szansę na to, żeby mieć kontrolę nad czasem realizacji projektu i budżetem, no bo w sytuacji takiej, jak obserwowaliśmy w pandemii, masa samochodów elektrycznych stała na placach, bo brakowało jednego jakiegoś chipa, który po prostu nie dopłynął. No i tutaj przez analogię można to na każdą branżę przenieść.
Czyli to część polityków opowiada o tym, że Zielony Ład i cały ten kierunek polityki energetycznej i transformacji to jest deindustrializacja Europy, a państwo mówicie, że wręcz przeciwnie, że powinniśmy że jeśli chcemy mieć tę transformację, to ten przemysł powinien być tutaj.
Tak, znaczy
przynajmniej w jakimś
ja
stopniu.
Rozumiem, z czego mogą wynikać te głosy. System ETS, który nakłada obowiązek opłaty za emisję CO2, jest uciążliwy dla branż emisyjnych, szczególnie energochłonnych, i są takie obszary wytwarzania, w których emisje są elementem procesowym, czyli one nie wynikają, nie mogą być w łatwy sposób wyeliminowane ze względu na to, że są konieczne w procesie wytworzenia produktu. Na przykład jest tak w produkcji cementu. I teraz branża zrobiła bardzo dużo, żeby stać się zrównoważoną i mówią, że dobrnęli w pewnym sensie do ściany, jeśli chodzi o ograniczanie emisji, i w tym momencie potrzebują kolejnych technologii, które umożliwiałyby im wychwycić i składować to CO2, czyli tak zwany CCS, CCU, które też są w ramach tych projektów wskazywanych przez Komisję Europejską jako priorytetowe do rozwoju w obszarze OZE. Więc są branże, dla których jest to duża presja i bardzo intensywnie poszukują rozwiązań, i oni widzą ryzyko utraty konkurencyjności versus inne, te same zakłady produkcyjne, które istnieją poza Europą, i to jest bardzo poważny temat, o którym należy rozmawiać. Ta reindustrializacja, o której my mówimy, to jest de facto przestawienie zakładów produkcyjnych, które niekoniecznie były w najlepszej kondycji w ostatnich latach, bo zasilały te branże schyłkowe, które siłą rzeczy i tak już mają jakiś ograniczony horyzont funkcjonowania, i dzisiaj mają szansę na takie drugie życie, nowe życie, żeby się włączyć w ten łańcuch dostaw dla chociażby energetyki wiatrowej, bo ta produkcja będzie bardzo potrzebna i idealnie by było, gdyby pochodziła z Polski, gdyby pochodziła z Europy, a nie z innych kontynentów.
Chciałbym jeszcze raz spojrzeć tak szerzej na ten nasz system energetyczny, bo wyszliśmy od mówienia o tym, że mamy potencjał do dynamicznego, szybszego rozwoju odnawialnych źródeł energii przez najbliższe lata i później przez kolejne dekady. A z drugiej strony coraz częściej mamy takie sytuacje, jakie mieliśmy już w marcu, że operator systemu energetycznego musi wyłączyć część na przykład farm słonecznych czy wiatrowych, bo mamy za dużo, cały system sobie nie radzi, nie możemy na przykład wyłączyć elektrowni Bełchatów do zera. No i coraz częściej mamy problem wynikający z tego, że przez przynajmniej parę godzin jest za dużo tych odnawialnych źródeł energii. Więc jak to ma się do tych planów, żeby podwoić w ciągu kilku, sześciu, siedmiu lat to, ile mamy ich teraz?
To jest świetne pytanie, bo wydaje się, że poza tym procesem permittingowym kwestie sieci to jest największe wąskie gardło, jakie istnieje w realizacji projektów. Warto zaznaczyć, że nie tylko w Polsce. Jest to problem ogólnoeuropejski. Niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej wręcz wprowadzają regulacje czasowego zakazu podłączania nowych mocy ze względu na bezpieczeństwo sieci. całe to zamieszanie wynika z tego, że historycznie konstrukcja sieci elektroenergetycznej wyglądała jak drzewo. Czyli od dużego źródła wytwórczego docieraliśmy do dużej liczby odbiorców. Dzisiaj potrzebujemy matrycy. Potrzebujemy sieci, która będzie ze sobą rozmawiała i która będzie dawała możliwość dwukierunkowego ruchu. To jest bardzo zaawansowany projekt techniczny i informatyczny. Żeby przebudować, zmodernizować sieć w taki sposób, żeby ona przyjmowała duże ilości zielonej energii, która jest pogodozależna i w związku z tym w różnych momentach, w różnej ilości do tego systemu nam wchodzi, wymaga to znowu takiego systemowego podejścia i planowania. Prawdopodobnie wymaga sieci alternatywnych, czyli takich lokalnych sieci, które zaczną powstawać wokół źródeł wytwórczych i w ramach społeczności energetycznych. Być może wymaga komercjalizacji średnich i niskich napięć, czyli oddania części rynku inwestorom po to, żeby oni swoimi nakładami finansowymi przyspieszyli rozbudowę tych sieci. Ale przede wszystkim ważne też jest to takie nastawienie, które w kraju do tego tematu mamy, bo jednak przez szereg lat bardzo dużo mówiło się o tym Zielonym Ładzie, o transformacji energetycznej, o rozbudowie sieci. Nie aż tak dużo robiliśmy. W związku z tym rzeczywiście mamy tutaj pewne zaległości do realizacji, ale też w obszarze edukacji powinniśmy dużo mówić o tym, jaką naturę mają te źródła, w jaki sposób my zużywamy jako konsumenci, w jaki sposób zużywamy jako zakłady produkcyjne, jako budynki użyteczności publicznej. I znając ten nasz profil zużycia, czyli kiedy chcemy tej energii więcej, kiedy mniej, pod to powinniśmy planować rozwój źródeł. Przez to, że przez ustawę 10H były wstrzymane inwestycje wiatrowe, a z drugiej strony pojawił się system wsparcia Mój Prąd, zaobserwowaliśmy gigantyczny przyrost instalacji fotowoltaicznych. Do tego stopnia warto pokazać, jaka tu jest skala, że na 16 gigawatów mocy zainstalowanej w fotowoltaice tylko 1 gigawat to są wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne, takie powiedzmy komercyjne, korporacyjne, a 15 to są te rozdrobnione instalacje przydomowe. Ponieważ nie zawsze mamy odpowiednią wiedzę co do wielkości tej instalacji i urządzeń, które powinniśmy zainstalować, niejednokrotnie jest tak, że one są przeskalowane, że te urządzenia nie są wystarczających parametrów, żeby zagwarantować bezpieczeństwo sieci. Dla operatora to jest naprawdę jeden z ostatnich kroków, jeśli chodzi o wyłączanie takie techniczne, niekomercyjne, bo to się wiąże z rekompensatami dla wytwórców, i wiąże się z tym, że de facto taki operator traci na tym. Także w pierwszej kolejności
teraz potrzebujemy tego, żeby lepiej zaplanować i dostosować to, żeby rozwijały się i źródła odnawialne, i pozostałe, i sieci równolegle, tak żeby to się wszystko spinało.
Ten ruch powinien być dwustronny, czyli z jednej strony odbiorcy powinni planować swoje źródła w sposób bardziej zrównoważony, czyli w ramach takich instalacji hybrydowych, które dawałyby produkcję w miarę płaską w dobie, jeżeli taki mamy profil odbiorczy, bo jeżeli mamy pik południowy, to wtedy ta instalacja fotowoltaiczna się świetnie sprawdza, ale magazyny energii, dużo się mówi teraz o tych przydomowych turbinach, w większych instalacjach to są też rozwiązania połączone z elektrolizerami, w dużych firmach w połowie dnia na przykład zaplanowane jest ładowanie samochodów elektrycznych, które są traktowane jako rodzaj magazynu, więc tych pomysłów pojawia się coraz więcej, ale jako odbiorcy powinniśmy to lepiej planować, a po stronie sieci rozwijać matrycę, a nie budowę drzewa.
Tutaj musimy już postawić kropkę, chociaż temat, jak widać, jest bardzo szeroki i na pewno jeszcze do tych kwestii będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Naszą gościnią w porannej rozmowie Gazeta.pl była Dominika Taranko z Wind Industry Hub. Dziękuję
serdecznie
bardzo.
Dziękuję.
A to wszystko w dzisiejszej porannej rozmowie. Na kolejny program zapraszam już jutro. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.